Zwiastować przesłanie Bożego Słowa, przekazywać przesłanie Bożego Słowa. Proszę, otwórzcie list apostoła Pawła do Tymoteusza, drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza, drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza, rozdział pierwszy, wiersz siódmy. Rozdział pierwszy, wiersz siódmy. Duch Święty przez apostoła Pawła zwraca się do chrześcijan w taki oto sposób. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości. Jeszcze raz powtórzę sobie ten krótki fragment. Pozwolę sobie powtórzyć. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lęku, lecz mocy, miłości i powściągliwości. Kto uczestniczył w naszym nabożeństwie 2 tygodnie temu, ten być może sobie przypomina, iż mówiliśmy na temat depresji. I powiedzieliśmy, że depresja powoduje określone skutki, pociąga za sobą pewne konsekwencje. I pierwszą z nich, zauważalną przez otoczenie, jest izolacja, a więc separowanie się kogoś, kto poddaje się depresji, izolowanie się od otoczenia. Izolowanie się od najbliższych, izolowanie się od ludzi, uciekanie przed ludźmi. I dałem przykład Eliasza, który gdy poddał się depresji, mimo zadań, jakie Bóg mu powierzył, uciekał od ludzi, krył się pod krzakami, pod chaszczami, krył się w pieczarach. I rekomendowałem, i proponowałem, aby osoby, które znajdują się pod presją depresji, w depresji, by raczej zajęły postawę Dawida. Dawida, który w takich sytuacjach lgnął do ludzi, zawsze otaczał się ludźmi. Nie stronił od ludźmi, szukał, jak to się mówi, towarzystwa. Szukał społeczności z przyjaciółmi. I dobrze by było, abyśmy, jeśli ktoś przeżywa taki stan, szukał określonego towarzystwa, określonych przyjaciół. Nie takich, którzy go będą dołować swoją postawą. Którzy będą marudzić, jak to się powiada, albo gburowatych, którzy go będą doprowadzać do jeszcze większej depresji, ale żeby raczej szukał przyjaciół, towarzystwa pogodnego, radosnego, żeby szukał wspólnoty z ludźmi, którzy doświadczyli tego, czego on doświadcza, wyszli z tego ciemnego zaułka i potrafią się wznieść ponad problemy, potrafią podnosić swoje oczy ku górze, ku Bogu i chwalić Boga. I to jest ta pierwsza rada. Druga rada i drugi problem, który się zjawia najczęściej w życiu ludzi przeżywających depresję, to otaczanie się wewnętrznymi warowniami. To zamykanie się w sobie samym. Ludzie przeżywający depresję, ludzi przeżywających depresję można porównać do Jerycha. A Biblia powiada o Jerychu, o tym mieście otoczonym potężnymi murami, że nikt nie mógł doń wejść i nikt nie mógł z niego wyjść. I człowiek, który przeżywa depresję, tym się charakteryzuje. Że nie potrafi się otworzyć przed ludźmi, aby powiedzieć, co przeżywa. Inaczej mówiąc, wyspowiadać się. uzewnętrznić się, wypowiedzieć swój stan, ani też nie pozwala Duchowi Świętemu, ani nikomu innemu, by wejrzał do jego wnętrza, do jego duszy i mu poradził, co ma zrobić, aby się z tego wydostać. Jest to warownia, jest to przeżywanie tragedii w swoim wnętrzu, jest to, jak powiedziałem poprzednio, spychanie do naszej podświadomości, a to się zawsze kończy źle, bo tam zaczyna się niewłaściwy proces. Człowiek się pogrąża, wpada w coraz większe zgorzknienie, wpada w coraz większe wewnętrzne problemy, kłopoty. I znowu tu radziłem postawę Dawida. Radziłem, by zająć postawę tego męża Bożego, który, gdy wpadał w depresję, to nie tylko szukał przyjaciół, ale czytamy bardzo wyraźnie w treści jego psalmów, że gdy przeżywał ciężkie, trudne chwile, to nie spychał tego gdzieś do swojego wnętrza, do swojej podświadomości, nie zamykał się sam w sobie, ale mówił Bogu: Panie Boże, popatrz, jak czyhają na mnie. Popatrz, że ich języki są jak jad żmii. A więc mówił to, co przeżywał, mówił to, co czuł. Nie zamykał tego w sobie, bo to by zaczynało jego zżerać. Mówił, uskarżał się nawet przed Bogiem. Mówił: Panie Boże, popatrz, jestem jak robak, depczą po mnie. A więc uskarżał się. I to jest jakiś sposób na uwolnienie swojego wnętrza z tego ognia, który zaczyna nas trawić w naszym wnętrzu. Wypowiedzenie się. Jeśli nie masz człowieka, przed którym mógłbyś to wypowiedzieć, to mów to przed Bogiem. Tak jak ojciec jest w stanie wysłuchać każdą skargę swego syna, tak i Bóg Ojciec jest gotów wysłuchać każdą skargę swej córki i swego syna. On nie zamyka drzwi przed nami wtedy, kiedy nam jest źle. Nie traktujmy go, że on jest Bogiem, który otwiera swoje drzwi przed nami tylko wtedy, kiedy jesteśmy happy, szczęśliwi, radośni. On szczególnie chce mieć z nami społeczność właśnie wtedy, gdy przeżywamy tego rodzaju problemy. Po co? Po to, aby nas wysłuchać. Po to, abyśmy mogli się z Nim podzielić, powiedzieć Mu o tym, co przeżywamy. I Dawid to potrafił robić. Dawid to potrafił robić. To jest jedna metoda, którą stosował Dawid. To jest jedna terapia Dawida. Inna terapia Dawida to niejako wymuszanie na sobie samym: duszo moja, przestań się pogrążać. Duszo moja, przestań się pognębiać. Przestań patrzeć na drobnostki. Patrz na Pana. Patrz na Jego wielkość. Duszo moja, zacznij wreszcie uwielbiać Pana. Duszo moja, zapatruj się. Patrz na to, co dobrego Pan Bóg w twoim życiu uczynił. Spójrz, że On przebaczył ci wszystkie winy twoje. Spójrz, że On łaską i miłosierdziem koronuje życie twoje. Spójrz wreszcie, że On uzdrawia wszystkie choroby twoje. Spójrz, ilu wrogów On już usunął z twojej drogi. Dlaczego się więc trapisz? Nie smuć się we mnie, duszo moja, wołał Dawid. A więc to jest także inny sposób uwalniania się od presji depresji, od nacisku depresji. To mówiłem poprzednim razem. I mówiąc o tym, powiedziałem, że trzecim, jak gdyby objawem depresji, stopniem jest apatia, jest rezygnacja. Człowiek, który popada w depresję, choćby był najlepszym uczniem, odechciewa mu się chodzić do szkoły. Człowiek, czy ktoś, kto byłby najlepszym studentem, osiągał najlepsze wyniki, w momencie, gdy wpada w depresję, obojętnieje, wszystko przestaje go interesować. To jest kolejny stopień. O tym mówiliśmy 2 tygodnie temu. Dziś chciałbym mówić o postawie równie niebezpiecznej jak depresja, może nawet częściej występującej, a mianowicie chciałbym mówić na temat ulegania, poddawania się lękowi albo stresowi, bo to są bardzo blisko idące dwa stany. Stres i lęk. Lęk i stres. I ktoś może zapytać na wstępie, czy rzeczywiście jest aż tak źle, aby trzeba było na ten temat mówić? Czy rzeczywiście jest aż tak źle, żeby trzeba było mówić zakazalnicy o stresach, o lęku? Może ktoś to postrzegać inaczej, ale badania dowodzą, że około 70% ludzi, zwłaszcza w miastach zurbanizowanych, zwłaszcza w krajach cywilizowanych, że aż 70% ludzi cierpi na różne rodzaje lęku, stresu, a skoro aż tylu, no to oczywiście, że trzeba stwierdzić, że jest źle, że jest bardzo źle, skoro aż 70% z tego powodu cierpi. Może ktoś powie, no ale to nie dotyczy wierzących. Zaraz się przekonamy, czy to także dotyczy wierzących, czy też nie dotyczy to wierzących. Spróbujmy się najpierw zastanowić, jakie są skutki, jakie mogą być skutki poddawania się lękowi. Czego się możemy spodziewać, jeśli poddajemy się notorycznie, ustawicznie stresowi? Czego możemy się spodziewać? Oczywiście nie będę korzystał z podręczników psychologii, ale będę korzystał z najdoskonalszego podręcznika, jakim jest Biblia. To, co teraz dopiero psychologia odkrywa, Biblia już mówi od tysięcy lat. Dlatego posiłkować się będę nie z podręcznikiem z psychologii, ale Biblią. A więc jakie to skutki powodować może ustawiczne poddawanie się lękowi, stresowi? Mówić będę na podstawie Biblii. I pierwszym z tych skutków jest ten, o którym mówiliśmy 2 tygodnie temu. Jest depresja. Niezapanowanie nad lękiem, niezapanowanie nad stresem, notoryczne trwanie w takich stanach doprowadzić może do właśnie owej depresji. I otwórzmy 2 tygodnie temu czytane miejsce Bożego Słowa. Otwórzmy pierwszą Księgę Królewską. Pierwszą Księgę Królewską. I przypomnijmy sobie raz jeszcze, już dzisiaj także wzmiankowaną, cytowaną postać. Przypomnijmy sobie proroka Eliasza. Przypomnijmy sobie proroka Eliasza. I zanim wskażę na wiersz, który chcę czytać, raz jeszcze przypomnę, choćby bardzo krótko, jego postawę, zanim wpadł w depresję. Pamiętacie, iż Eliasz jako posłaniec Boga miał w sobie dość odwagi, aby stanąć przed królem Achabem na wyciągnięcie miecza. I król mógł jednym uderzeniem miecza pozbawić go życia. Achab mógł to uczynić sam, mógł to zlecić któremuś z żołnierzy, bo przecież był otoczony całą armią. A jednak Eliasz nie bał się stanąć przed Achabem i powiedzieć mu prawdę w oczy, ty bałwochwalco. To ty kazałeś wytępić proroków pańskich i poburzyć ołtarze Pana. Dalej Eliasz nie bał się przywołać na górę Karmel 450 fałszywych proroków, którzy prorokowali tak, jak sobie tego życzyła królowa Jezabela. Nie bał się tego uczynić. I tam na górze Karmel, jak pamiętacie, dokonało się wspaniałe, wielkie zwycięstwo. Ludzie, którzy do tej pory, cały tłum był mu przeciwny, bo pamiętajcie, Eliasz był sam. Miał przeciwko sobie króla, miał przeciwko sobie 450 fałszywych proroków, miał przeciwko sobie armię Achaba i miał przeciwko sobie ludzi, którzy kłaniali się bogini nieba, a także kłaniali się Baalowi. I oto nagle zjawił się ktoś, kto się ważył przeciwstawić temu wszystkiemu. Prawda, że trzeba było mieć niebyle jaką odwagę. Eliasz to uczynił. Bóg stanął po jego stronie. Eliasz przekonał się, jak potężny i wielki jest Bóg. Ale co się wydarzyło potem? W rozdziale 19 od pierwszego wiersza czytamy tak. Achab opowiedział Jezabel wszystko, co uczynił Eliasz, jak kazał wybić mieczem wszystkich proroków Baala. Wtedy Izabel wyprawiła gońca do Eliasza z takim poselstwem. To niechaj uczynią bogowie. I niechaj to sprawią, że jutro o tym czasie uczynią z twoim życiem to samo, co stało się z życiem każdego z nich. I teraz zląkł się. I od tego momentu zaczął się cały dramat Eliasza. Zląkł się. Chciałbym zwrócić uwagę, bracia i siostry, na dwie prawdy zawarte w tym słowie. Po pierwsze, że słowo, wypowiadane słowo, niezależnie od tego, przez kogo jest wypowiadane, niezależnie od tego, co, jak jest mówione, o czym mówi to słowo, ma w sobie moc. Ma w sobie moc pozytywną albo negatywną. Jezabel wypowiedziała słowo. A to słowo stało się nośnikiem mocy. Jakiej mocy? Złej mocy. To jest pierwsza prawda. I to nas do czegoś, przed czymś przestrzega. Nie wypowiadajmy pod adresem żadnego człowieka, jeśli nie chcemy być winni przed Bogiem, złego słowa. Bo złe słowo wypowiadane nawet pod adresem Bożych sług ma w sobie nośnik mocy. Ma w sobie moc. I potrafi doprowadzić do rozbicia wewnętrznego. Potrafi doprowadzić do zranienia. Potrafi. Bo słowo ma w sobie moc. Niech nam się nie wydaje, że słowa, które wypowiadamy, giną gdzieś w przestrzeni kosmicznej. One mają w sobie moc. Ale nie tylko złe słowa wypowiadane mają moc. Są nośnikiem, są pasem transmisyjnym przekazującym moc. Także dobre słowa, jeśli są wypowiadane przez ludzi, mają błogosławioną moc. Dlatego nas, chrześcijan, Biblia zobowiązuje do czego? Błogosławcie. A więc przekazujcie błogosławieństwo poprzez wypowiadanie błogosławionych słów. Błogosławię cię, bracie, błogosławię cię, siostro, błogosławię tobie i twojemu domowi. Błogosławić mamy, bo słowa, które wypowiadamy, mają twórczą moc. Słowo Jezabel, wypowiedziane pod adresem Eliasza, popatrzcie, do czego doprowadziło. Czy chcesz swoim słowem zabić swojego brata? Czy chcesz swoim słowem ranić swoją siostrę? Czy chciałbyś to robić? Jeśli tak, to nie masz ani odrobiny bojaźni Bożej w sobie, bo jesteśmy powołani do tego, aby błogosławić, przyczyniać się do czyjegoś budowania, a nie rujnowania. W każdym razie Jezabel to słowo wypowiedziała. Zdaje mi się, że Eliasz popełnił tutaj w tym momencie pewien błąd, o którym mówił brat Bogdan w ubiegłą niedzielę. Nie był ubrany w pełną zbroję. Bo gdyby był ubrany w pełną zbroję, gdyby miał tarczę wiary przed sobą i miecz ducha, którym jest Boże Słowo, powiedziałby, skoro Bóg mnie wyrwał z ręki Achaba, skoro Bóg mnie wyrwał z ręki potężnej armii, skoro Bóg mnie wyrwał z rąk Baalowych sług i skoro Bóg mnie wyrwał z ręki nieprzyjaznego mnie ludu, to cóż znaczy jedna słaba kobieta? Ale widzicie, prawdopodobnie w międzyczasie Eliasz zdjął tę zbroję i ta strzała wypowiedziana przez Jezabel ugodziła go prosto w jego umysł. To słowo utkwiło w jego umyśle. On zląkł się, a skutkiem tego była już później depresja. Bo od tego momentu zaczyna się schodzenie Eliasza niżej i niżej, pogrążanie się, staczanie się w stan depresyjny. Nie słuchaj złych wieści. Biblia powiada, że błogosławieni, którzy są zasadzeni, zakorzenieni w Panu. Są oni jak drzewa zasadzeni nad strumieniem wód i nie lękają się, gdy docierają do nich złe wieści. Ale żeby takim być, trzeba być ubranym w pełną zbroję Bożą, w przyłbicę zbawienia, w tarczę wiary, w miecz ducha i wszystkie pozostałe elementy. Drugim skutkiem, który powoduje lęk, stres, jest otwarcie się na skutki lęku. Lęk, jeśli go dopuszczamy, otwiera nas nie tylko na depresję, ale otwiera nasze drzwi, naszą wewnętrzną obronę, nasze wewnętrzne zabezpieczenie, nasze duchowe ciała, jak się mówi w medycynie, o tych ciałach, które zabijają zarazki, odpornościowe, a więc jak gdyby zabijają ciała odpornościowe w nas, którym jest ciało odpornościowe w nas, którym jest wiara. I popatrzcie na człowieka, który coś takiego doświadczył. Otwórzcie księgę Hioba. Otwórzcie księgę patriarchy Hioba. Strona 550. Strona 550. I na stronie 550 w trzecim rozdziale księgi Hioba w 26 wierszu czytamy, co następuje. Jeszcze nie wytchnąłem, jeszcze się nie uspokoiłem i nie odpocząłem i znów przyszła trwoga. Hiob tu opisuje swój stan, że był bombardowany raz po raz. Jeszcze nie odpoczął. Jeszcze się nie uspokoił, jeszcze nie zrelaksował się, a znowu uderzenie. Jeszcze nie odpoczął, jeszcze nie odetchnął, a znowu uderzenie, i znowu uderzenie, i znowu uderzenie. Uderzenie za uderzeniem, uderzenie za uderzeniem. A teraz przeczytajcie wiersz 25. Jakimż tragizmem tchnie ten wiersz. Bo to, dodatek mój, co mnie bombardowało, bo to, czego się bałem, nawiedziło mnie, a to, przed czym drżałem, przyszło na mnie. Spróbujmy poszerzyć ten wiersz o szerszy kontekst. Kim był Hiob? Kim był Hiob, mówi nam rozdział pierwszy. Powiada Biblia, powiada Boże Słowo, że Hiob był mężem nienagannym, że był mężem prawym, że był mężem bogobojnym, że był mężem stroniącym od zła. Moglibyśmy, używając dzisiejszej nazwy, powiedzieć święty człowiek. Ale choć takim był, okazuje się, że nie obce mu były bombardowania przez strach, przez lęk, przez trwogę. To go nawiedzało. I czegoż on się bał? Jakiegoż to kalibru lęk, co niósł w sobie ten lęk, ta trwoga, co zawierała w sobie, jaka była treść tej trwogi. Żeby to zrozumieć, musimy sobie przypomnieć, kim był Hiob. Był człowiekiem bogatym. Był jednym z najbogatszych ludzi wschodu ówczesnego czasu. Miał 7 synów, 3 córki. Miał 1000 wielbłądów, kóz, krów i tak dalej, i tak dalej. A więc był człowiekiem zamożnym, można by rzec błogosławionym, zarówno jeśli chodzi o rodzinę, jak i o stan posiadania. I teraz można sobie wyobrazić, że oto Hiob przed zachodem słońca wyszedł, aby spoglądać na swoje stada i gdy patrzył na te 1000 pasących się owiec, kóz, krów, wielbłądów, następowało uderzenie. Albo jak to mówimy, intuicja. Ty kiedyś to wszystko stracisz. Ty kiedyś to wszystko stracisz. Patrzył na swoich synów, 7 synów, patrzył na swoje córki, radosne, szczęśliwe. Ty kiedyś je stracisz. Być może odrzucił tę myśl. Niby to dlaczego miałbym stracić? Ale zanim wrócił do domu, ta myśl znowu go nawiedziła. Ty kiedyś to stracisz. To nie będzie twoje. I oto co czytamy, że doszło do tego, do takiego stanu, że Hiob zaczął się bać, że w istocie tak się stanie. Poddał się. Strach otworzył drzwi. I oto przyszedł jeden dzień, gdy Hiob siedział w swoim domu. Nadbiegł jeden posłaniec i powiada: całe stado wielbłądów zostało ci zabrane. Jeszcze nie odszedł ten, gdy nadbiegł drugi. Całe stado kóz zostało ci zabrane. Stracił Hiob w jednej chwili wszystko. Jeszcze ci nie odeszli, jak przybiegł posłaniec, informując, że synów stracił, bo zostali zabici. Że córki stracił, że zostały zabite. I w końcu Hiob musiał stwierdzić: nagi wyszedłem z łona swojej matki i nagi wrócę. A więc Hiob stracił wszystko. Ale sam powiada, dlaczego tak się stało. Stało się tak dlatego, ponieważ dopuścił strach. Co mógł zrobić Hiob? Co mógł uczynić Hiob w tej sytuacji, gdy bezustannie był bombardowany trwogą? Powinien był dać temu... No, co wy byście zrobili? Odpór. Powinien był dać zdecydowany odpór. Nie pozwolić, aby to weszło do jego myśli. Nie pozwolić na to, aby to go zdominowało. Bo to otworzyło go. To, czego się spodziewał, to się stało. Co jeszcze? Strach powoduje, czy lęk powoduje także paraliż naszej duchowej aktywności. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, rozdział 25, wiersz 25. Ewangelia Mateusza, rozdział 25 i spójrzmy na wiersz 25. Powiada Jezus tu podobieństwo. Wypowiada Jezus podobieństwo o talentach. I mówi, że jednego człowieka gospodarz obdarzył 5 talentami, drugiego 2 talentami, a trzeciego obdarzył 1 talentem. Każdemu według jego zdolności. Czy ten pierwszy posiadał zdolność, który otrzymał 5? Posiadał. A czy ten ostatni, który otrzymał 1, posiadał zdolność? Posiadał. Gdyby jej nie posiadał, właściciel rozdający talenty tego talentu by mu na zmarnowanie nie powierzył. Ale odkrył w nim zdolność, dlatego dał mu 1 talent w nadziei, że będzie nim szafował. Że będzie pracował i że się przyczyni do wzrostu tego talentu, do pomnożenia tego talentu. No bo jeśli ktoś nie pracuje, to jakżeż może pomnożyć swój talent? Jeśli ktoś nie potrafi śpiewać, co powinien zacząć robić? Zacząć się uczyć śpiewać. Jeśli ktoś nie umie grać i mówi: jestem, nie potrafię, co powinien robić? Zacząć grać i w ten sposób będzie powiększał ten talent, który ma. Tymczasem ten nierozsądny człowiek, który dostał jeden talent, co zrobił? Wiecie wszyscy, że go zakopał. Schował go, skrył ten talent. Ale jaka była przyczyna tego, że tak, a nie inaczej postąpił? Że zamiast go powiększać, to go skrył, to go zakopał. Co było tego przyczyną? Jest tu wyraźnie napisane. On sam wyznaje, bojąc się wtedy, co sparaliżowało jego aktywność duchową? Bojaźń, lęk. Lęk mu przeszkodził w tym, aby posługiwać tym talentem, używać tego talentu i pomnażać ten talent. Ale chciałbym powiedzieć, że to nie jest koniec. Choć z listu Hebrajczyków pewnie jeszcze o tym będzie mowa, chciałbym zwrócić uwagę, że lęk powoduje także niewolę. Że lęk doprowadza człowieka do zniewolenia. Otwórzcie list do Hebrajczyków. List do Hebrajczyków, strona 1299, rozdział 2, wiersz 14. Wiersz 14 i 15. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć, tu jest mowa o Jezusie, zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. To jest ten pierwszy cel, o którym mówi list do Hebrajczyków w tym właśnie wierszu. A drugi, wiersz 15, aby wyzwolić wszystkich, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. A więc okazuje się, że lęk może sprawić paraliż, sprawić zniewolenie. Zniewolenie, lęk może spowodować, że całe życie człowiek przeżyje bez radości, bez spokoju, bo boi się śmierci, bo boi się swojej śmierci. A więc gdzieś lęk potrafi w człowieku wytworzyć taką bojaźń przed śmiercią, że ten lęk, że ta bojaźń go zniewala, związuje. W Afryce żyje pewien gatunek węża, który ma osobliwy sposób polowania na myszy, inne gryzonie, ptaki. Ze względu na to, że jest duży, nie może być zbyt szybki. Siedzi więc gdzieś w ukryciu i oczekuje, że wypełznie, że wyjdzie jakiś gryzoń albo usiądzie na gałązce jakiś ptak. I gdy usiądzie na gałązce ptak, on go nie atakuje. On się tylko w tego ptaka wpatruje. Wytrzeszcza swoje oczy, patrzy na niego i w ten sposób go hipnotyzuje. I co jest zdumiewającego, że choć ten ptak mógłby odfrunąć, odlecieć, przez to patrzenie, przez tę hipnozę, przez patrzenie tego węża, ten ptak staje się sparaliżowany. Jest jakby sparaliżowany. Nie może ruszyć ani skrzydłami, ani też uciekać. A po chwili takiego odrętwienia następuje rzecz jeszcze bardziej tragiczna. Ten ptak powoli zaczyna się zbliżać do paszczęki tego węża i wchodzi mu w jego gardziel. Zauważcie, tak działa lęk, tak działa strach. Paraliżuje człowieka. I człowiek powoli, acz systematycznie wchodzi w jego paszczęki, w jego gardziel. A zatem jest lęk także przyczyną duchowego zniewolenia. Człowiek zaczyna się bać swojej śmierci. Co jest, kończąc powiedzmy sobie, co jest najczęstszą przyczyną lęku. Kiedyś jadąc tu na budowę samochodem, włączyłem radio i przysłuchiwałem się dyskusji psychologów. I dowodzili oni, że priorytety, powody lęku zmieniają się z czasem. Kiedyś dominował lęk przed rakiem, przed chorobą. To właśnie ta przyczyna była powodem wielu, wielu, wielu nieszczęść. Ludzie bali się. Bali się, że zachorują na raka. Dzisiaj, powiadają, sytuacja się zmieniła. Na pierwsze miejsce wysunął się lęk przed utratą pracy. Większość ludzi, świadomie albo nieświadomie, boi się stracić swoją pracę. I to jest najbardziej dziś powszechna przyczyna lęku. Na drugim miejscu jest lęk przed biedą. Oczywiście związany to jest z tym pierwszym powodem. A więc lęk przed biedą. Na trzecie miejsce spadł lęk przed chorobą. Na czwartym miejscu znajduje się lęk przed śmiercią. A u wielu innych ludzi pojawia się lęk przed czymś nieznanym. Nie potrafią zdefiniować, powiedzieć, czego się boją, wszakże się boją. Nie potrafią powiedzieć, czego się lękają, jednakże się lękają. A więc przyczyny lęku mogą być bardzo różne. Tak mówią psycholodzy. A co mówi Biblia? Co może być albo co jest najczęstszą przyczyną lęku, strachu? Pierwszą przyczyną lęku, pierwszym powodem, dlaczego ludzie poddają się lękowi, jest odrzucanie Jezusa Chrystusa jako księcia pokoju. W Ewangelii Mateusza, i tego czytał nie będę, bo wszyscy to przecież dokładnie znamy na pamięć, Pan Jezus, stanąwszy przed tłumami, powiada: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. A ja wam dam ukojenie. Przyjmijcie, weźcie na siebie jarzmo moje, uczcie się, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie, co znajdziecie? Ukojenie dla waszych dusz. I dusze wielu ludzi są sparaliżowane strachem, ponieważ nie poznali, nie przyjęli księcia pokoju, Jezusa Chrystusa, który jedynie daje ukojenie. Po drugie, brak głębszego poznania Boga i Jezusa Chrystusa. Umysłowo my wszyscy możemy się zgadzać z Jezusem. Umysłowo my nie musimy zaprzeczać, że jest On Bogiem. Możemy wiele, wiele prawd potwierdzać naszym umysłem. Ale w chwili, gdy jesteśmy zaatakowani, to może nie wystarczać. Dlatego Biblia nie tylko mówi o przyjęciu Pana Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela, ale Biblia także powiada, i tu posłużę się drugim listem Piotra, pierwszym rozdziałem, wierszem drugim. Pierwszy rozdział, wiersz drugi. Drugi list Piotra, rozdział pierwszy, wiersz drugi. Piotr, pisząc do wierzących ludzi, pisze tak: łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kiedy następuje pomnożenie Bożego pokoju w nas? Kiedy następuje erupcja, eksplozja Bożego pokoju w naszej duszy? Kiedy nasza dusza może odpoczywać w Bożym pokoju? Wtedy i tylko wtedy, gdy głębiej i głębiej, bardziej i bardziej poznajemy kogo? Boga i Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy poznajemy Boga, kim On jest, Nie wszyscy wierzący są świadomi, kim Bóg dla nich jest. A przecież Bóg jest dla nas kim? Oprócz tego, że jest Bogiem, jest także, jak mówiłem w środę, naszym Ojcem. On sam nam mówi, że jest wszechmogący. On sam nas zapewnia, że jest naszym lekarzem. On sam nas zapewnia, że On jest Jahwe Shalom. On jest Bogiem pokoju. Ale żeby tego doświadczać, trzeba Go poznać. Trzeba Go poznawać. Dlatego Biblia powiada, tak poznawszy Pana, będziemy się starali, abyśmy Go jeszcze bardziej poznali. Dlatego Jezus powiedział do Żydów, którzy uwierzyli w Niego, jeśli poznacie prawdę, nie tylko cząstkową, całą prawdę, to prawda was wyswobodzi. W tym także i od presji lęku, strachu. A Piotr powiada, pokój się wam rozmnoży przez poznanie Boga i przez poznanie Jezusa Chrystusa. Nasze poznanie i Jezusa Chrystusa jest bardzo niekiedy cząstkowe. Jednostronne. Być może świadomi jesteśmy tylko tego, że Jego krew nas oczyściła. Ale nie zawsze jesteśmy świadomi, że On jest księciem pokoju. Dlatego Paweł, gdy modlił się za wierzącymi Efezjanami, modlił się, aby go poznali. Aby poznali tego, któremu dana jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Aby wreszcie zrozumieli, że jest On królem królów i panem panów. A więc nie chodzi tylko, tak, to jest podstawa. Nie chodzi jednakże tylko o to, abyśmy się zgadzali z tym, kim Jezus jest, ale żebyśmy Go poznawali bardziej, bardziej. Bo im bardziej Go poznajemy, tym bardziej pokój Boży zaczyna wypełniać nasze serca. Uświadamiamy sobie Jego wszechmoc, Jego potęgę. I Boży pokój, poczucie bezpieczeństwa zaczyna wypełniać nasze serca. Zapytam was, czyżby uczniowie nie znali Jezusa? Znali Go doskonale. Przecież widzieli cuda, które czynił i słyszeli Jego nauczanie. Znali Go bardziej, być może, niż wszyscy my Go znamy. Ale oto jednego razu, gdy płynęli po wzburzonym morzu i gdy fale zaczęły zalewać łódź i gdy zdawało się im, że koniec, że stracili życie, gdy niepokój i lęk zaczął ogarniać ich o to, czy przeżyją. I wtedy zobaczyli kogo? Jezusa idącego po falach. I wystarczyło, że Jezus podniósł rękę i morze się uspokoiło. Jakież to oni pytanie sobie wówczas zadawali? Ci, którzy Go znali. Kimżeż On jest? Że i morze, i wiatr są Mu posłuszne. Teraz oni dopiero poznali to, czego do tej pory nie znali. Teraz sobie uzmysłowili, kto jest razem z nimi. A więc brak głębszego poznania Boga i Pana Jezusa Chrystusa. A inny przykład. W drugiej Księdze Królewskiej, już kończę, w rozdziale 6 jest mowa o Elizeuszu. Jest mowa o jego słudze, prawdopodobnie był to Giezy. I pamiętacie, jak to nadciągnęły armię, aby otoczyć Elizeusza i pojmać go. I popatrzcie na dwóch ludzi. Jeden, który był świadomy, kim Bóg jest. A drugi, który był nieświadomy, kim Bóg jest. Jeden znał Boga osobiście, personalnie, blisko. A drugi tylko ze słyszenia znał tego Boga. Czy pamiętacie, jak to było? Giezy, gdy zobaczył tę armię nadciągającą, aby pojmać Elizeusza, drżał z lęku, ze strachu. Poddał się stresowi. A Elizeusz? A co Elizeusz? Też czynił raptowne, też czynił nieodpowiedzialne, podejmował nieodpowiedzialne decyzje? Elizeusz siedział sobie spokojnie, jak gdyby nigdy nic. I wreszcie musiała go zdenerwować ta panika Giezego, bo mówi, Panie, otwórz temu człowiekowi oczy, aby nie tylko słyszał, ale żeby zobaczył. I co się stało? Bóg otworzył oczy Giezemu. I co Giezy zobaczył? Zabezpieczenie Boże, potężną armię aniołów ochraniających Elizeusza. A więc nie wystarczy tylko samo narodzenie, samo uznanie Jezusa. Potrzebne jest także głębsze poznanie. Oczywiście, lęk i strach mogą także pochodzić z zupełnie jeszcze innego źródła. Tym kolejnym źródłem mogą być ataki demoniczne. Czasem bywa tak, że przyczyną lęku, które ludzie przeżywają, są ataki demoniczne. A zwłaszcza dotyczy to tych, którzy kiedykolwiek w życiu mieli do czynienia z okultyzmem, z wywoływaniem duchów, z wróżeniem, ze spirytyzmem. A więc wszelkiego rodzaju tego rodzaju praktykami, to wtedy tych ludzi w pewnym okresie życia zaczynają nawiedzać właśnie lęk i szczególny stres. Drodzy bracia i siostry, bo na początku przeczytałem, że nam nie dał Bóg ducha strachu, lęku, ale mocy, miłości, rozsądku, zdrowego zmysłu. I temu duchowi się poddawajmy, a nie duchowi lęku i duchowi strachu. Halleluja. I będziemy już kończyć, powstańmy do naszej modlitwy. Halleluja. Halleluja. Apostoł Paweł powiada, że Królestwo Boże to nie pokarm, to nie napój. Ale Królestwo Boże to, czy ktoś będzie łaskawy mi podpowiedzieć, to pokój i radość w Duchu Świętym. To pokój i radość w Duchu Świętym. Po swoim zmartwychwstaniu, gdy Jezus zjawił się kiedykolwiek wśród swoich uczniów, pierwszym słowem, jakie wypowiadał pod ich adresem, to pokój wam. Pokój wam. Bóg pragnie, aby serca nasze były przepełnione pokojem. I w tym celu dał nam swego ducha, nie ducha lęku i strachu, ale ducha pokoju i miłości. Ale od nas zależy, czy się poddamy wpływom tego ducha, Ducha Świętego, czy też będziemy się poddawać ustawicznie stresom, lękowi, przerażeniu. Pamiętajcie o tragicznych skutkach. O tragicznych skutkach, jakie powodują lęk i stres. Bóg nas do wolności powołał. Jemu niech będzie chwała. On jest księciem pokoju. Boży pokój niech wypełnia nasze serca i umysły. Duch pokoju, Duch Święty niech wypełnia nasze życie. O Panie, Ty wiesz, że żyjemy w świecie pełnym niepokojów. Ty wiesz, że okoliczności, jakie nas otaczają, to okoliczności powodujące częstokroć niepokój. I Ty wiesz, że często wbrew jakby naszej nawet woli ten niepokój lgnie do nas, sączy się do naszych umysłów. I tak wiele jest powodów. Wiesz, że wielu ludzi boi się choroby, boi się utraty pracy. Widzisz, że wielu ludzi boi się postępującego starzenia się. Lęk przed śmiercią jest ich towarzyszem. Wiesz, Panie, jak wiele jest przyczyn. Boją się mężowie, że zostaną zdradzeni przez żony, że zostaną zdradzone przez mężów, że rozpadną się im rodziny. Ty wiesz, że rodzice boją się o dzieci. Ty wiesz, że jest tak wiele przyczyn, które oddziaływują na nas stresowo. Ale Panie, my chcemy się zagłębiać w Tobie, w oceanie miłości i pokoju. I pokoju. Panie, daj nam takie oczy, jak miał Elizeusz, abyśmy byli świadomi, przez kogo jesteśmy zachowywani, chronieni. Daj nam oczy, abyśmy mogli widzieć, że Twoje Boże zabezpieczenie jest wokół nas. Panie, ja modlę się o każdą osobę, która jest na tym miejscu, a która gdzieś tam w swoim wnętrzu przeżywa niepokój. Abyś usunął ten stan, abyś pokojem wypełnił każdą osobę. Aby Twój Boży pokój pomnożył się. Panie, wlej swój pokój do każdego wzburzonego, niespokojnego serca. O, udziel swojego pokoju każdemu zastraszonemu, zalęknionemu umysłowi. Daj nam także łaskę, abyśmy mogli wziąć tarczę wiary, mieć ducha i dawać odpór wrogowi, który przychodzi ze strachem i lękiem. Abyśmy mogli, o Panie, przeżywać zwycięstwo i nad tym duchem lęku, stresu, depresji. Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa, Wszechmocny Boże, błogosławię Twojemu Kościołowi, błogosławię moim braciom i błogosławię moim siostrom. Błogosławię im, Panie Jezu, w imieniu Twoim. Niech Twój pokój wypełnia ich serca. Niech Twój pokój wypełnia ich umysły. Niech ich umysł jest stały. Proszę Ciebie, Panie, o takie działanie Twojego Ducha Świętego. Halleluja, halleluja, halleluja. Amen. I byłbym wdzięczny, gdybyśmy mogli zaśpiewać, tylko nie wiem, kto by to zaintonował i kto poprowadził. Pokojem moim Bóg, On skruszył wszelki mur. Pokojem moim Bóg.